Wrzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie. 143 odcinek naszego podcastu Wrzuć na luz. Zobacz, dzisiaj zupełnie inne nastawienie. Być może nie będziesz musiał mnie lać, doprowadzając do porządku. W związku z tym, panie Juliuszu, zaczynamy, tak?
Oczywiście zaczynamy, zawsze jestem zwarty i gotowy i nie wiem, od czego zacząć.
A może zaczniemy od premiery, na której byliśmy dwa dni temu. Chińczycy pojawiają się u nas, no już masowo chyba można powiedzieć.
Już zdecydowanie masowo i co najciekawsze, to nie tylko z elektryczną motoryzacją, ale o tym oczywiście za chwilę powiemy, czyli nowe marki chińskich producentów na naszym rynku.
Zajrzymy oczywiście do kącika znikające modele, bo to jest nasz kącik firmowy. Będzie trochę o kłopotach Forda, tak?
Dla równowagi. Dla równowagi, nie dla odmiany, bo w zeszłym tygodniu mówiliśmy o kłopotach Volkswagena. I zresztą dzisiaj o Volkswagenie też trochę poopowiadamy i o Volkswagenie w kontekście współpracy z Fordem.
Niesamowita historia. Okurowski opowie o oponach z łańcuchami. Niby w tym nic dziwnego, opony z łańcuchami, czy z kolcami, no właśnie ciężko wyczuć, ale to będzie takie...
Wiesz co, dwa w jednym. Ja to tak jak śledzę te informacje dotyczące tej marki, która to tak eksperymentuje, to mam wrażenie, że oni w dziale zawieszeń albo w dziale produkcji kół zatrudnili jakieś tęgie głowy, bo to jest druga informacja właśnie z tej marki i właśnie dotycząca kół.
I chyba nie najlepiej im idzie, skoro w polskim Car of the Year wygrali plebiscyt, prawda?
No to chyba dobrze.
No właśnie mówię, że tak, że, no że chyba dobrze im idzie.
No właśnie.
Okej, powiemy o Daci trochę. Jak to z tą Dacią jest? Czy warto ją kupować, czy warto ją potem sprzedawać? No i o pewnym bombaniusie, który związany jest z Dacią i Dakarem. Naprawdę nie spodziewałem się.
Powiemy także o Panamerze, bo to jest temat, który w zasadzie jest nadal aktualny, ale trochę już poleżał. No i warto o tym wspomnieć, podobnie jak o temacie paliw. Ale to nie są paliwa syntetyczne, nad którymi pracuje Porsche, tylko paliwa, które wszyscy będziemy musieli wlewać do baków. No i właśnie pytanie, czy musimy?
Wczoraj się oblałem.
I kto może? Paliwem?
Tak.
Benzyną czy ropą?
Ropą.
To śmierdzi.
Śmierdzi i ktoś po prostu nie wytarł pistoletu, świnia jakaś.
To ty, dobra, nie używasz rękawiczki plastikowej?
Nie, ponieważ jestem ekologiczny.
No
nie
to ci ręka śmierdzi.
Umyłem. Będzie też o Cybertrucku, prawda? Trochę w teście też, jeżeli uda nam się, to zajmiemy się tym razem francuskim samochodem. I już skończmy z wymianą tego wszystkiego i wymienianiem, ponieważ czasu nam nie starczy. Widzisz, dużo się dzieje. Na
to
same zapowiedzi.
To zaczynajmy.
Oczywiście. Zaczynamy od...
Gorąca premiera.
Na której byliśmy dwa dni temu. Marka...
Bike. Nie mylić z rowerami. Ale właśnie, tutaj od razu zacznijmy i od razu powiedzmy, że bike tak naprawdę to w przypadku samochodów made in China marka, model i numerologiczna nazwa, wszystko to sprawia, że tak naprawdę nie wiemy, o czym mówimy, bo bike to jest nazwa koncernu motoryzacyjnego.
Wielkiego koncernu, który sprzedaje miliony samochodów rocznie.
Najstarszego, jak się dowiedzieliśmy. Jednego ze starszych, tak, zdecydowanie. Ale mamy koncern Bike i mamy tak naprawdę trzy linie modelowe albo trzy marki, powiedzielibyśmy, w Polsce. Bo mamy właśnie samochody, które nazywają się Beijing, czyli Pekin, i mamy 357. To takie radio słyszałem.
Tak, najlepsze jakie jest, ale mówimy o samochodach ciągle, więc mamy tego Beijing.
Mamy Beijing, ale mamy 57. Też markę Arcfox.
Ale jeszcze nie mamy.
Mamy
Oni
mieć.
Mają. No
mamy
właśnie.
Mieć markę Arcfox, czyli to są samochody luksusowe. I mamy mieć również markę BJ, czyli markę samochodów terenowych.
No
to
świetnie.
Sobie Chińczycy wymyślili. A o tym kiedy, co, jak i gdzie opowie Jerzy Przątka.
Jesteśmy tu i teraz możemy zaprezentować trzy modele w jednym momencie.
No właśnie, trzy. 3, 5, 7.
Rzeczywiście, patrząc na polski rynek, SUV-y oczywiście są numerem 1. Ponad 50% wszystkich samochodów sprzedawanych to są SUV-y. Wchodzimy od razu na rynek z ofertą najbardziej dopasowaną dla polskiego klienta. BES-ów, CES-ów i DES-ów.
Od razu mówię.
5, 7.
BES-ów 78, CES-ów 127, DES-ów jeszcze nie ma ceny.
Jeszcze nie ma, ale niebawem się pojawi. I to jest jeden z elementów, który ma zachęcić, ale nie tylko cena, tak? Wyposażenie. Wybór staje się prosty. Przychodzę do salonu, szanujące się fantastyczne marki, które bardzo lubię, mówią tak, handlowcy, niech pan tutaj sobie usiądzie, zaczynamy i jedziemy, lista, tu tego pan nie ma, to się wyklucza, to możesz, tego nie możesz, to zrobić. My to zrobiliśmy, powiedzmy tak, słuchajcie, w naszym gronie, co jest najbardziej potrzebne? Dach? Proszę bardzo, nie ma problemu. Skrzynia automatyczna? Nie ma problemu. Żeby się nie z kluczyka, tylko żeby się odpalał samochód z przycisku? Nie ma problemu. Żeby było sterowanie na kierownicy? Nie ma problemu. Proszę bardzo.
I to wszystko zawiera ta cena?
Oczywiście.
Czy siódemka to jest 180?
Próba podejścia nieudana.
Ale że pomidor, czy że niżej?
Pomidor.
Dobra. Chińczycy produkują naprawdę mnóstwo samochodów, mnóstwo marek, mnóstwo koncernów. Dlaczego akurat bajk i co w nim jest takiego, co zdecydowało, że właśnie na bajka postawiliście?
Portfolio. To jest najstarszy producent samochodów w Chinach. 1,5 miliona wyprodukowanych samochodów, ponad 30 kilka milionów od początku istnienia, 65 lat tradycji. 3 niezależne gamy, a właściwie to 4 niezależne gamy samochodów. Zaczynając od SUV-ów Beijing, poprzez Bejoty, prawdziwe terenówki, które mają blokadę na przód, na tył, to co byśmy sobie wymarzyli, samochody elektryczne i samochody ciężarowe, samochody dostawcze. Lepiej nie można.
No właśnie, bo nie powiedzieliśmy, że te wszystkie 3 samochody, o których mówimy, to nie są samochody elektryczne chińskie, tylko to są samochody spalinowe. Wszystkie z silnikiem 1.5 o różnych mocach i firma Bike przez długie, długie lata współpracowała i nadal współpracuje z Daimlerem, czyli z Mercedesem i z Hyundaiem i ta technologia jest w zasadzie pod maską tych samochodów, tak?
Zgadza się. Każda współpraca joint venture, która jest rozwijana i wspierana i pielęgnowana, przynosi korzyści dla obu stron. W tym wypadku dla marki Beijing, dla marki, którą dziś prezentujemy, dla marki Bike, która jakby stoi za tym brandem, można powiedzieć, jest to, że te lata doświadczeń spowodowały, że te wszystkie technologie dzisiaj możemy korzystać z nich w zupełnie innej cenie, bardziej przystępnej dla każdego.
Cenę mamy załatwioną. 2 rzeczy, które przy chińskich samochodach, no każdy klient o to zapyta. Jakość. Siedzimy w piątce, dotykamy deski rozdzielczej i ta jakość jest na niezłym poziomie, muszę powiedzieć. 2 rzecz, gwarancja. Tego nie jestem w stanie sprawdzić, więc zapytam Cię, jaka gwarancja? No i jak z awaryjnością tych samochodów? Czy macie wiedzę na ten temat?
To tak, uczciwie wiedzy takiej empirycznej, którą możemy sami się podzielić na bazie lat doświadczeń, nie mamy, tak? Natomiast jeżeli chodzi o konstrukcję skrzyń biegów, układów przenoszących napęd, silników, to są wszystko elementy, które są tak dopracowane i tak przemyślane, że nie spodziewamy się, żeby to był element, który będzie powodował jakieś kłopoty, jeżeli chodzi o gwarancję. Ale formalnie, 5 lat gwarancji, 100 tysięcy kilometrów, to jest podstawowa gwarancja producenta. Oczywiście mamy gwarancję na lakier, na powłokę lakierową, mamy gwarancję na perforację nadwozia, czyli od tak zwanej rdzy. Tak? To jest 10 lat, perforacja 5 lat. Czyli tak naprawdę jak weźmiemy sobie każdego europejskiego producenta, to jest dokładnie sam standard, tylko że 2 lata to jest standard, u nas jest 5.
Kiedy można te samochody zamawiać? Jaka jest dostępność?
Tak naprawdę sieć dzisiaj została zainaugurowana. Mamy 10 dealerów, którzy operują w całej Polsce, którzy już teraz rozpoczęli aktywną sprzedaż. Zapraszam na naszą stronę www.bike-auto.pl. Tam znajdziecie Państwo wszystkie informacje dotyczące marki.
No to jeszcze wybiegamy w przyszłość, ale niedaleką. Wspomniałeś o tych innych markach, o tej terenówce, o tych samochodach elektrycznych. Kiedy one będą na naszym rynku?
To jest niedaleka przyszłość. Niewątpliwie dzisiejsze spotkanie, to co się dzieje, produkty, odbiór tych produktów powoduje, że bardzo pozytywnie myślimy o tym, co będzie w przyszłości. Jerzy Przątka, Bike Auto Polska. prezes zarządu.
No i zobacz, wydawałoby się, że mówimy w kontekście chińskiej motoryzacji tylko i wyłącznie o samochodach elektrycznych, a tu bike z modelami Beijing wpadł w kategorię samochodów IC, czyli spalinowych. 1.5 silnik, turbo doładowany, niezależnie od tego, czy mówimy o tym małym tanim, czy o tym średnim średnio tanim, czy o tym luksusowym. Tam wszędzie pracuje silnik 1.5, czterocylindrowy, turbo doładowany.
W tym dużym, w siódemce też będzie 1.5?
Też 1.5. A, widzisz, już zacząłeś grymasić. Dobra, nie wiemy jak te samochody jeżdżą, bo na razie to była tylko prezentacja statyczna. Specjalnie z Chin delegacja przyjechała, dlatego z takim rozmachem ona została zrobiona, ale siedzieliśmy w środku.
We wszystkich trzech. Byłem zachwycony.
Ja byłem zachwycony bardziej tą piątką
i siódemką.
Siódemką zdecydowanie. No wiadomo, że trójka to jest samochód budżetowy, który kosztuje tam 70 kilka tysięcy złotych, więc tam czuć to, że no gdzieś ta jakość musi być nieco niższa.
Ale w ramach 75 tysięcy złotych było ok, prawda?
Zdecydowanie tak i nawet sobie tak patrzę i sięgam w przeszłość, no to nawet jest chyba lepiej niż te tanie, kiedyś takie, wydawało nam się tanie, koreańskie samochody. Tutaj jakby no już ten poziom od samego początku jest nieco wyższy.
A jeżeli chodzi o piątkę, najpierw ją zobaczyliśmy, potem do niej wsiedliśmy. Kojarzyła mi się z takim z Land Roverem. Troszeczkę. Oczywiście odrobinę spłaszczonym i wydłużonym, ale tak mi się kojarzyło. I nie kojarzyło się chyba źle, bo naprawdę w tym modelu 5, Beijing 5, jest super. W środku jest
super. O, ja bym tamował twój tamten taki optymizm, zachwyt i w ogóle. Jest nieźle, jest dobrze. Są pewne mankamenty, na które musimy zwrócić uwagę. Na przykład nie jeżdżącym samochodem odkryłem, że te fotele są bardzo miękkie. A to może z kolei świadczyć o tym, że no, ta gąbka jest... No właśnie, a może po prostu zbyt miękka.
Są po prostu wygodnie miękkie. Dlaczego zakładasz, że gąbka jest za gąbczasta?
Wiesz co, tutaj z kolei przypomnę sobie moją rozmowę z szefem marki innej chińskiej o moda i tam długi czas rozmawiałem i wypytywałem go, jak to jest z tą jakością i z tym podejściem do samochodu i z tą kulturą motoryzacyjną. I są różnice, oczywiście. I te różnice są na wielu poziomach. To jest zupełnie inne postrzeganie elektroniki w samochodzie, dlatego te chińskie samochody są bardzo mocno zaawansowane pod tym kątem. Być może Chińczycy lubią też bardziej miękko zestrojone zawieszenia i one są na rynek europejski dostosowywane do naszych oczekiwań, tak jak to się dzieje normalnie.
Ale ładnie, miękko.
Poczekaj, bo chciałem właśnie powiedzieć odnośnie estetyki.
Zanim dojdziesz.
Zdecydowanie. Ja szybko czas. Nie, dobra. Zdecydowanie.
Nie brnij.
To trwa i to jest czas optymalny. Tyle, ile trzeba. Dwie rzeczy, bo powiedziałeś o designie i te samochody faktycznie wyglądają naprawdę świetnie, światła, zderzaki i tak dalej, ale zarzut mój jest taki, że one wszystkie wyglądają bardzo podobnie i obojętnie, czy tam jest logo Bike, logo Beijing, czy Lokomoda, czy Jayco, czy cokolwiek innego, to one wyglądają tak samo. Druga rzecz, nie powiedzieliśmy, że Bike ma długie doświadczenia z pracą z najlepszymi, bo produkował przez długo w joint venture silniki Hyundai'a i samochody dla Hyundai'a. Produkował również wspólnie z Mercedesem i tamte elementy widać. Na przykład przycisk start-stop jest żywcem wyjęty z Mercedesa, podobnie jak przełącznik do tempomatu. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę.
A nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, że żywcem wyjęty z Mercedesa jest silnik. Bo to jest silnik Mercedesa. To jest silnik Mercedesa 1.5, czyli silnik Renault. Czyli nie najgorszy w sumie silnik.
Tutaj bym polemizował, ale okej, te wszystkie, jak zresztą mówił Jurek, te całe doświadczenie powoduje, że oni potrafią coraz
lepiej. Przycisk
po prostu,
start, stop, wynalazł, a silnika nie znalazł.
Że po prostu oni potrafią te samochody produkować. Jak to będzie jeździć? Zobaczymy.
No i na koniec jeszcze siódemka. Fajna, duża, luksusowa.
To chciałem powiedzieć, że w tych wszystkich samochodach, nawet w tej trójce, jest bardzo dużo miejsca. A mówi się, że to przecież w samochodach elektrycznych, przez to, że nie ma silnika, nie ma skrzyni biegów, można tą przestrzeń wygospodarować w kabinie. A proszę bardzo, w takiej trójce, w samochodzie, który ma 4,30 m, ja mogę z tyłu usiąść wygodnie za sobą, w piątce mogę założyć nogę na kolano, a w siódemce mogę założyć nogi na uszy swoje.
I spróbuj i opowiesz nam za tydzień, jak ci wyszło.
Powiemy tylko, że jeszcze siódemka nie ma ceny. No ale słowem musimy też powiedzieć o tym.
75
właśnie...
cena siódemka trójki.
Tak, 127.
Za bardzo dobrze wyposażony samochód.
Tak, bo to jest też taka polityka tej firmy, że nie ma bogatej listy wyposażenia, nie ma iluś wersji i tak
jeden
dalej.
Bardzo
tak dalej.
Dobrze
jeden dobrze wyposażony, proszę bardzo, ciach. Dlaczego tak się dzieje?
No bo właśnie. Tak.
jak z Jurkiem rozmawiałem, bo tak.
No to ruszamy!
To teraz o Stanach Zjednoczonych, o Cybertrucku. Cybertruck. Nowy, w zasadzie, jak go opisać?
Nie wiem, jak go opisać.
No właśnie, jak go opisać?
Potężny pick-upo ciężarówkowy samochód, który przyszedł, ja nie chcę powiedzieć nawet z przyszłości, bo on wygląda dla mnie paskudnie, jest zaprzeczeniem wszystkiego, co w motoryzacji piękne, a Amerykanie
CX
tylko...
CX chyba ma niezły.
CX ma niezły, tak samo jak blachę falistą, nie, no akurat nie falistą, ale taką szczotkowaną nie ma.
No dobrze, ale do rzeczy.
Do rzeczy. Cybertruck w Europie nie ma szans. Przynajmniej nie w kategorii samochodów, na kategorii prawa jazdy B. Bo nie wiem, czy wiesz, ale sam Cybertruck waży 3 tony 100 kg.
A nie jest do 3,5?
No ale to jest masa. A jeszcze ładowność, która wynika z konstrukcji samochodu. Jak dodasz jedno do drugiego, a ładowność to jest tam 1000 kg, to wychodzi, że auto waży, ma DMC, nie waży, tylko 4000 kg.
Jeżeli zapakujesz, a jeżeli nie zapakujesz?
No ale nieważne, masz DMC. Jak masz DMC powyżej 3,5 tony, to dziękuję bardzo, DMC. Na kategorię
strefa zdemilitaryzowana.
Oczywiście to nie świadczy o tym, że te Cybertrucki w końcu w Polsce nie będą jeździły. Bo jeśli ktoś ma prawo jazdy na ciężarówkę, to takim Cybertruckiem może sobie jeździć.
Zrobią odrobinkę mniejszą baterię i wszystko się będzie zgadzać.
Nie zrobią, bo tam jest na przykład też przepis taki, nie wiem czy pamiętasz, te kanciaste kształty ich światła. Są bardzo wąskie takie paski, bardzo blisko krawędzi. Są przepisy, które mówią, przepis jest, który mówi, że światło musi być odsunięte od krawędzi samochodu, pojazdu, no i tutaj już też jest klops.
Dołożą plastikowy kawałeczek i się wszystko będzie
skończyło. Oczywiście import indywidualny załatwia tutaj temat, ale masa czyni cuda, czyli wiatole, czyli samochód ciężarowy, czyli zakaz wjazdu tam, gdzie nie można wjechać samochodem ciężarowym i tak dalej, i tak dalej. A dlaczego te samochody masowo nie będą pojawiały się w Europie? Bo na przykład... I tutaj przechodzę płynnie do Francji, a wiadomo, że we Francji są różne pomysły na różne rzeczy, jak tutaj ukatrupić nie tylko hulajnogi, ale i motoryzację. Od przyszłego roku będzie wprowadzony nowy podatek, który skutecznie wyeliminuje wszystkie pick-upy. Po prostu będą tak drogie podatki za tego typu samochody, że nie będzie się opłacało ich kupować.
We Francji. Bardzo ładnie to powiedziałeś. Teraz odpocznijmy trochę od kłopotów. I w takim razie...
Ale mamy jeszcze jeden temat kłopotliwy.
To za moment. Teraz odpocznijmy. Wyobraź sobie, jak to może być.
To ja poproszę kawkę.
Za chwilę.
Okurowski o technologii.
Ile czasu zakładacie zimowe łańcuchy na koła? Jestem przekonany, że w wielu przypadkach to zakładanie zimowych łańcuchów, innymi słowy odpowiedniego wzbogacenia opon po to, żeby mieć jakąkolwiek trakcję w trudnych zimowych warunkach drogowych, no to wam zajmie zdecydowanie więcej czasu niż mi nagranie tego odcinka. Ale jest światełko w tunelu. Przyznaję, że sam miałem nieraz bardzo przykre doświadczenia z zakładaniem łańcuchów na drodze, kiedy po prostu mimo dobrych opon nie byłem w stanie podjechać na przykład pod kwaterę w górach, czy bardzo ciężko było podjechać także na przykład na parking przy stoku narciarskim. Ale teraz ma być lepiej. Że przynajmniej taki jest projekt, bo do jego wcielenia w taką formę już produkcyjną jest jeszcze długa droga. Bardzo ciekawy projekt, uwaga, łańcuchów, czy czegoś na miarę łańcuchów, zintegrowanego z oponą, tak to jest bardzo ważne słowo, zintegrowanego, pokazało konsorcjum Hyundai Kia. Koncern przedstawił bardzo ciekawy projekt, w którym, uwaga, specjalną konstrukcję takich metalowych elementów, które wysuwają się z opony. Co ciekawe, w materiale prasowym Hyundai porównuje je do pizzy, do systemu, czy do krojenia pizzy czy tortu. Otóż te elementy mają tak na dobrą sprawę z jednej strony zastąpić łańcuchy, albo ewentualnie mogą pełnić trochę rolę tego, co znamy z opon używanych na przykład w Skandynawii, czyli opon z kolcami. Jak to działa? No tutaj to już jest trochę bardziej skomplikowana technika, bo po pierwsze opona wymaga specjalnych nacięć na konstrukcję drutów, które wysuwają się z bieżnika. Po wtóre, potrzebna jest też odpowiednia felga, która, uwaga, ma także zasilanie, czyli jest podłączona do instalacji elektrycznej samochodu i dzięki temu zasilaniu, dzięki wzbudzeniu specjalnej pętli wbudowanej w felgę, można wysunąć z bieżnika takie metalowe pręty. Oczywiście one są tak przygotowane, żeby nikomu nie zrobić krzywdy, ale z drugiej strony znacząco poprawiają trakcję i na tyle znacząco, że pomysłodawcy porównują je z takimi konwencjonalnymi łańcuchami samochodowymi. Teraz pytanie, jak to wszystko aktywować? No i ponieważ żyjemy w epoce nowoczesnych systemów multimedialnych, no to odpowiednia aktywacja polega po prostu na dotknięciu ikony na ekranie, czyli tak zwanego właśnie trybu łańcuchów zimowych, czy tam trybu zimowej trakcji. Myślę, że tutaj jest jeszcze pełne pole do popisu dla działu marketingu koreańskiego koncernu, o ile funkcja trafi na rynek, bo jest wciąż więcej pytań niż odpowiedzi. A wiecie dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze, trudno w tej chwili, przynajmniej na tak wstępnym etapie projektu, oszacować, jaki będzie koszt takiej opony. Po wtóre, jaki będzie koszt felg. Po trzecie, jaki będzie potem koszt serwisowania tego rozwiązania. Ile też da się przejechać na takich oponach zimowych, jaka będzie żywotność takiej konstrukcji. No, co do żywotności, na razie ograniczono się tylko do stwierdzenia, że dzięki takiej konstrukcji będzie można łatwiej oszacować, że opona nadaje się już do wymiany. No bo skoro nawet w pozycji schowanej, czyli prętów osadzonych najgłębiej, jak się tylko da w bieżniku, będą już one wystawać poza obrós, no to no cóż, no, najwyższa pora, żeby po prostu kupić nową oponę. A ile za taką oponę trzeba będzie zapłacić? To jest kolejne pytanie, które jest bez odpowiedzi. No ale nie ulega wątpliwości, że ona będzie z pewnością no znacząco, naprawdę podkreślam słowo, znacząco droższa od tego, co znamy ze sklepów opomniarskich, czy innymi słowy takich konwencjonalnych opon. Na razie Hyundai Kia zastrzega, że etap jest na bardzo takim wstępnej fazie. Będzie też między innymi oprócz prac inżynierskich będą też prowadzone prace, jeżeli chodzi o szacowanie kosztów. Więc kto wie, być może skończy się tylko na bardzo ciekawym prototypie albo doczekamy się już takiej finalnej produkcyjnej wersji. No bo nie zabrakło stwierdzenia, że wciąż trwają analizy nad rozpoczęciem produkcji masowej. No, Koreańczycy traktują to naprawdę całkiem serio.
Czy to się ma szansę sprawdzić, żeby coś się z opon wysuwało i trzymało się potem te drogi?
Nie, ale to takie dziecięce marzenie. Jedziesz takimi normalnymi slickami i nagle ciuś, jak patrz, James Bond.
No właśnie, czyli można.
No można takie coś. No. Tylko tak samo można, jak Hyundai, właśnie ten sam Hyundai pracował i o tym mówiłem, że ta sama firma właśnie ma tam jakieś tęgie głowy. Te koła, które się obracają o 90 stopni i samochód przez to może wjechać w miejsce postojowe łatwiej. A chciałbym tylko dodać, że to nic nowego, mój drogi, bo już jakieś 100 lat temu podobne rozwiązanie miały bodajże testowo nawet Ford T. Ale Amerykanie już coś takiego kombinowali. Później był nawet taki pomysł, żeby tylko... A to już w latach 50. Chciałem dokończyć tylko.
Bardzo dokończyłeś. Stop. Bo to jest znakomity moment znalazłem.
Nie, żeby w latach 50., jak masz samochód, ma 4 koła, z tyłu na bagażniku jest dodatkowe 5. koło u wozu.
Tak.
I ono opuszczasz i tak tyłek przekręcasz.
Tak jest, widziałem to. Ale proszę, widzisz, pięknie chciałem nawiązać i do powrotu do kłopotów, i do Forda.
Wspaniale.
Prawda?
Wspaniale. Ford F-150 Lightning, czyli elektryczny pick-up, nad którym się rozpływaliśmy, bo mieliśmy okazję oczywiście jeździć. Miałeś okazję? No. No niestety. Miało być tak pięknie, a wyszło jak zawsze. To tak trochę po polsku. Miała być produkcja na poziomie ponad 3000 sztuk tygodniowo. No niestety, 50% trzeba obciąć te plany, zredukować, zmniejszyć produkcję. Ford sam przyznał, że no nie ma takiego zapotrzebowania na ten samochód. Na razie oczywiście sytuacja firmy jest wspaniała, no ale fabryka w Michigan musi niestety zwolnić, no bo nie ma po prostu takiego wzięcia. Ford tłumaczy, że to jest związane z coraz większą konkurencją na rynku właśnie elektrycznych pick-upów. No to nie jest tajemnica, że też chińskie samochody wchodzą na rynek amerykański, ale także też takie startupowe, jak właśnie Rivian z pick-upem i tak dalej, no więc po prostu nie jest tak dobrze, jakby się wydawało.
Co trzeba zrobić? Obniżyć cenę.
Można próbować obniżyć cenę, ale można na przykład zadzwonić gdzieś i powiedzieć, słuchajcie, zróbmy coś razem. I tak właśnie Ford i Volkswagen zaczęli współpracować. Czy to jest ten moment, w którym mogę o tym opowiedzieć?
Skoro musisz?
Muszę, bo Ford i Volkswagen współpracują już w przypadku samochodów.
Czasu? Co w tym nowego?
Nie tyle elektrycznych, którego przykładem jest Ford Explorer, ale ten przewidziany dla Europy, o którym mówiliśmy. Samochód elektryczny zbudowany na platformie MEB, czyli tych ID3, ID4 i tak dalej, ale właśnie gorąca premiera to jest nowy Ford Transit. No i teraz musiałbym zrobić długi wykład, czym dziś jest Transit. Jak mówię Ford Transit, to jakie auto masz na myśli?
Forda Transita.
Jakiego?
Takiego blaszaka.
No właśnie. Taki blaszak, nieduży.
Albo przepraszam, z siedzeniami.
Duży, nieduży, średni?
Średni.
Średni. No właśnie, ten Transit sobie już ma chyba z 6 generacji, czy ta jest właśnie teraz 7. Debiutuje na naszym rynku 7. generacja Forda Transita i żeby być precyzyjnym, tak naprawdę to 2. generacja, bo Ford w 2012 roku rozdzielił tego dostawczaka od samochodu osobowego. I stwierdził, że będzie Transit Custom i będzie Tourneo Custom.
I o tym dzisiaj będziemy mówić,
ten sam
tak?
samochód. I trochę chciałbym o tym powiedzieć, bo to jest samochód, który jest bardzo fajny, dobrze wygląda i tak dalej. Ale to jest samochód, który został zbudowany wspólnie tak naprawdę z Volkswagenem. Już tłumaczę, co to znaczy wspólnie. Ktoś powie, no to jest platforma, bo Ford ten właśnie został zbudowany na nowej platformie, jest spalinowy, hybrydowy i będzie elektryczny. Na platformie nowej i ktoś powie, czy to jest platforma Volkswagena, czy Forda. No i właśnie chyba jest tak, że to jest platforma Forda, a Ford, a Volkswagen T7, czyli ten taki no, dostawczy multivan, czyli transporter, będzie budowany właśnie na tej platformie. Oba samochody w Turcji, w jednej fabryce.
Fantastycznie, naprawdę fantastycznie, żeś ten wywód przeprowadził. Jestem pod wrażeniem.
Szkoda, że nie widzicie spojrzenia Tomka, jak szuka myśli w moich oczach
i nie,
i nie wiem, o czym mówię.
Ja ci teraz
mówię o tak ważnych rzeczach.
Ważne to rzeczy się wydarzą na Dakarze, rozumiesz? Bo ktoś wygra, będą dramaty, ktoś nie dojedzie, ale jest duża szansa, że coś drgnęło w marce Dacia.
Otóż Dacia. Na pewno wydali dużo pieniędzy.
To fakt, ale jak te pieniądze im się spłacą? Jest szansa, że się spłacą, ponieważ Dacia związała się i na Dakar pojedzie z... Pytałeś mnie przed nagraniem z kim. No ja powiedziałem, że to jest top topów. No i okazuje się tak, Nasser Al Attiyah pojedzie Dacią. Zobaczymy, dokąd dojedzie, bo że jeździć potrafi, to wiemy.
Ale wygrywał ja mam tylko jedno pytanie. No. Czy to jest taka Dacia jak Dacia, którą możemy kupić sobie w sklepie, czy to jest jednak Dacia
podobna,
tylko z nazwy?
Podobna.
Tak, tylko z nazwy znaczy się.
Tak. No, ale wiesz, każda...
To jest normalne oczywiście. No przecież właśnie. Wiadomo, że to jest tylko tak, żeby podnieść zainteresowanie marką. Przecież podnieśli ceny, zmienili design. To musi się zwrócić. Ale Nasser musi być pewien tego auta.
No, próby już były i jakby to był taki niezadowalający go kawał blachy, to by pewnie się nie zdecydował. No chyba, że...
A myślisz, że
przelew był taki, że...
A myślisz, że zadzwonił do Hołka?
Czy zaufa? Czy zaufał? No chyba zaufał, ale tak jak mówię, może to być kwestia pokaźnego przelewu, chociaż pan Nasser...
Już nic nie musi.
Tak, no... Prawda? Tak, wielkich potrzeb finansowych chyba nie ma, ale z drugiej strony mówią, że jak się ma dużo, to zawsze chce się mieć jeszcze...
No tak, ale ja nie mówię już o tych finansach, bo to
może wyzwanie po prostu,
właśnie,
żeby z czegoś
właśnie,
zrobić coś.
Właśnie, no przecież zobacz, kiedyś Sebastian Loeb też, no generalnie w takie marki... Wiesz...
No oni poszli było, w te elektryki Audi no. I na razie... Na razie tak sobie. Tak na dobrą sprawę, to powoli.
Nie, jeszcze musimy dodać odnośnie, bo tylko chciałem jeszcze dodać, bo powiedzieliśmy, że będziemy dużo mówili o Volkswagenie i o Fordzie, więc jeszcze jedna rzecz o Fordzie, w zasadzie o Volkswagenie.
Za dużo.
Nie, jeszcze jedna. Mówiliśmy o tym pukaniu, że oczywiście firmy współpracują i tak dalej. I teraz okazuje się, że Volkswagen szuka partnera do samochodu, który ma być tanim elektrykiem. Mówiliśmy już o ID to All, czyli takim małym elektrycznym samochodzie, który miałby być tani, czyli kosztować 20 tysięcy euro. To zdaniem Volkswagena oznacza tani. Ale mówiliśmy także, że Renault w przyszłym roku już zapowiedziało tani samochód, który będzie taką nową Renault 5, tylko w wersji elektrycznej i on też właśnie ma być tani. I teraz Volkswagen tak powiedział chyba sobie, że no skoro tutaj Renault już to ma, a my musimy jeszcze wydać kupę pieniędzy na taki samochód, to może zewrzyjmy szyki i zróbmy to razem. Kto wie, zobaczymy.
Bardzo dobrze. Musimy zajrzeć w takim razie teraz w lata zamierzchłe, przeszłe.
Jak daleko?
Kawałeczek w naszym kąciku motoryzacyjnej historii. Antoni Grudniewski przeniesie nas w lata, no początek będzie chyba w latach 60.
To się naprawdę wydarzyło w świecie motoryzacji.
Mam nieśmiałe wrażenie, że już niebawem o silnikach większych niż 2 litry będziemy mówili jedynie w czasie przeszłym. Bo nawet tam, gdzie dotychczas tradycja i pewien kanon były górą, teraz przyszedł czas na pozbycie się jakiejkolwiek pojemności na rzecz elektryfikacji. Wszystkie marki, od klasy średniej jak grupa Volkswagena przez klasę absolutnego premium w postaci Rolls-Royce'a, a kończąc na kompaktach, wszystkie próbują odnaleźć się w świecie litowo-jonowym. Ja natomiast zapraszam Was dzisiaj w świat, gdzie wciąż unosi się zapach benzyny, którą wlewa się do baku, a nie ładuje akumulator za pomocą agregatu na benzynę. Przenosimy się do roku 1964, kiedy to na rynku debiutuje Mitsubishi Debonair, japońska limuzyna, która dość szybko zyskała zainteresowanie i zyskała na wartości wizerunkowej i takiej obiektywnej. W związku z tym marka postanowiła dokonać upgrade'u, czyli rzędowy czterocylindrowy silnik zastąpić rzędowym, ale sześciocylindrowym. Tym samym rozpoczynając swoją przygodę z taką właśnie liczbą cylindrów. Przez lata było spokojnie, ale kiedy w latach 80. Mitsubishi zaczęło liczyć się w rajdach, inżynierowie wiedzieli, że czas na zmianę i stworzenie jednostki, która podoła takim wyzwaniom. Jednak, co ciekawe, nikt nie próbował wymyślać koła na nowo. Okazało się, że konstrukcja, którą nazwano G67, jest na tyle uniwersalna, że przy tej samej konstrukcji, tym samym projekcie, można stworzyć silniki o bardzo różnej pojemności i różnej liczbie cylindrów, od 4 do 6 i pojemności od 2 litrów do niespełna 4, które trafiły pod maskę Pajero. Tam dokładnie 3,8 litra. Sekret? Większa średnica cylindra i większy skok tłoku cylindra. Ten uniwersalny i wyjątkowy projekt został nazwany Cyclone V6. I niewiele osób o tym wie, bo Mitsubishi w swych murach stworzyło coś, co odpowiada hondowskiemu Witkowi, czyli system zmiennych faz rozrządu. Nazwany został Miwek. I pytanie, czym się ten system charakteryzuje? No de facto tym samym. Wyższy zakres obrotów odpala coś, co młodzież nazwałaby nitrem. Dodatkowy kopniaczek, który zadebiutował w 1992 roku w modelu Mirage Cyborg. Rezultat? Bez systemu jednostka posiadała 130 koni. Z systemem? 170. I to przekładało się de facto na każdy wynik, w każdym z silników, które stworzono z użyciem tej właśnie technologii. I wciąż dziwicie się, że pierwsze części Szybkich i Wściekłych wręcz ociekały japońską motoryzacją? Witek, Miwek i Nitro. Dominik Toretto był skazany na sukces.
To jak Antek zabiera nas w lata przeszłe, to ja zabieram
nas już z Fordem T już żeśmy wylądowali.
Już przestałem.
Wrzuć na luz, wyluzuj.
Słuchaj, przyszłość rysuje się w barwach elektrycznych, ale Toyota uparcie upiera się, chciałem powiedzieć, ale to będzie masło maślane. Zatem upiera się przy samochodach spalinowych. I zapowiedziała, że ostatnim,
krótko,
super samochodem spalinowym będzie co? Nowe wcielenie MR2. Ja tylko mam jedną prośbę do Toyoty. Jeśli Toyota MR2, ta nowa, ma być taka jak ta Toyota Supra nowa, to ja dziękuję. Może będzie... to przecież było BMW. Więc niech Toyota nie bierze od nikogo auta, tylko niech na bazie tego konceptu FT faktycznie zbuduje coś swojego na pożegnanie.
A, tyle mówisz dzisiaj o współpracy, że widzisz, może znowu będą współpracować kącik, znikające modele? Honda się zameldowała.
E.
No właśnie, E. Wydaje się, że E to dopiero wchodzą, a Honda E już...
Schodzi. Droga, mała, ale bardzo fajna. To jest samochód, drugi samochód, którego będę żałować, a drugi po Nissanie Cube. Piękne samochody. Trochę Azji tutaj, powiewu azjatyckiego te samochody.
Miałeś na samym początku. Beijing 357.
No tak, no ale to tu bardziej myślę o Azji japońskiej, a tutaj bardziej jest chińska sprawa, więc
czy wiesz. O paliwach teraz, czy jednak przekładamy na za tydzień?
Przekładamy.
Czasu jeszcze
wierzę
trochę
sobie
jest,
po prostu.
Prawda?
To może o strefie czystego transportu, bo ani słowem się nie zająknęliśmy, że przecież od lipca, czy od czerwca, od przyszłego roku w Warszawie będzie obowiązywać, w Krakowie również,
mówiliśmy.
Wrocław myśli, następny jest Poznań. Ale tamto, kto tam jeździ do centrum, jak tam 10 zł kosztuje godzina parkowania.
Ale dzisiaj zastanawialiśmy się już w rozmowie z kimś, że duże miasta zachodnie od strefy czystego transportu odchodzą powoli.
Nie zgodzę się, że odchodzą. One mają inaczej skonstruowaną strefę czystego transportu.
Nie, po prostu już wyeliminowali te starocie.
Nie zgadzam się. Po prostu jest inne podejście, bo są badania, które pokazują, że to nie tylko samochody, które jeżdżą bardzo tutaj lokalnie i tak dalej, smrodzą. Są inne czynniki, które powodują, że te NOx-y w powietrzu cały czas są. A jeśli mówimy o strefach czystego transportu za granicą, to one naprawdę są bardzo małe, a u nas chcieliśmy pokazać, że jesteśmy święci od papieża i wprowadzić na obszarze całego miasta. Przecież plan warszawskiej strefy zakładał, że ona będzie zdecydowanie większa, co uniemożliwiałoby tak naprawdę funkcjonowanie w mieście nawet jego mieszkańcom.
No tak, ale to trochę w sprzeczności z logiką. No bo co, zamkniesz dwie ulice i co, mieszkańcy Poznańskiej i Chorzej będą mieli ale trochę
zawsze
lepiej?
Zawsze będzie ten sam problem.
Im większy zamkniesz po prostu teren, tym będzie bardziej czysty.
Tak, ale moim zdaniem ten czas, który miałby być przygotowaniem do tych kolejnych stref, do kolejnych norm emisji spełnianych, to jest za krótki. Poza tym zwróciłbym uwagę, bo to jest tak, że urzędnik to chce odfajkować temat i już cześć, nie? Ale przecież zobacz, dużo mówi się o tym, że nawet starszy, ale mniejszy samochód, mam na myśli tutaj silnik, emituje zdecydowanie mniej niż nowszy, ale większy. No przykład Fiata, nie wiem, Seicento z Phaetonem, silnikiem V12, czy tam W12 nawet. I nawet ten duży silnik, duży samochód, który ma nowszą normę euro emisji spalin, on emituje relatywnie więcej tych trujących cząstek niż ten mały samochód. Więc ja nie mam recepty, czy wpuścić tamte, albo wypuścić tamtych, tylko po prostu zastanowić się. Nie na siłę, nie hura, że zamykamy miasto i już.
Nie, hura nie, zdecydowanie nie. Zapisz w takim razie, proszę, E10 przyszły tydzień. A w takim razie na koniec płynnie możemy przejść do naszego testu. Naszego testu. Przyjechałeś dzisiaj...
No to spróbujmy. Nasz test.
Czym przyjechałeś?
Peugeotem.
Peugeot
508 SW.
Plug-in.
Plug-in, oczywiście, kombi. Czyli kombi. Tak.
Station wagon.
Wspaniale powiedziałeś. I muszę powiedzieć tak, bo to jest samochód po lifcie.
Station wagon.
Tak. Druga generacja. Pierwsza generacja po lifcie, druga generacja, bo pierwsza generacja 508 to był samochód zupełnie inaczej wyglądający. On był nawet trochę większy, ale był takim, no, takim kapciem dla emeryta. A tutaj...
Słucham?
To oczywiście. Pierwsza 508. Oczywiście. Pierwsza generacja. A tutaj mamy do czynienia z designerskim odlotem, z pewną ekstazą. Nawet ten grill, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, jest... On wymyka się wszelkim ograniczeniom. Z reguły w samochodzie jest...
W BMW tak, się wymknął wszelkim ograniczeniom.
Nie, w BMW po prostu jest paskudnie olbrzymi, ale cały czas ma taką srebrną ramkę. A tutaj mam na myśli grill, który nie ma żadnej granicy, żadnego obramowania. Poza tym te reflektory pięknie wpisują się, bo są oczywiście podłużne, ale mają te trzy, nie jedną, tylko trzy...
Pazury.
Pazury tygrysie. Nie, lwie.
Lwie.
No właśnie, nowe logo. A sylwetka się nie zmieniła, bo to cały czas zgrabne kombi. Warto dodać, że 508 jest także w wersji sedan, który tak naprawdę jest liftbackiem, bo otwiera się z szybą. Przepięknie to wygląda, bardzo wszystko ładnie i harmonijnie narysowane.
A czy jeździ tak samo dobrze jak poprzednik? Bo poprzednik 508, pamiętam, był fajny.
Ale poczekaj, bo mówisz o poprzedniku 508?
Mhm.
No to zaraz do tego wrócę. Ale chciałbym powiedzieć, że tak jak ten samochód pięknie wygląda, tak jest... No nie chcę powiedzieć, że jest mało funkcjonalny. Największy problem tego samochodu to jest utrudniony dostęp do tego auta. I to nie mówię przez pryzmat swoich 198 cm, tylko generalnie tam się trudno wsiada. Bo jak już się wsiądzie, to miejsca jest nawet całkiem sporo. Siedzi się wygodnie, nisko, tylko ta deska rozdzielcza bardzo mocno wjeżdża do kabiny. Tunel jest kosmicznie szeroki, więc po co to wszystko się pyta? Po co to wszystko?
Żeby było o czym mówić. Gdyby tunel nie był kosmicznie szeroki, to co byś powiedział?
No to żeby było o czym mówić, to proszę cały czas. I ktoś w Peugeocie niech mnie usłyszy. Może sam nawet szef Tavares słucha naszego podcastu. No ten
A podobno słucha.
No właśnie, więc mówię mu. Ten iCockpit to nie. Wiesz, co to jest iCockpit?
Wiem, ale mnie się podobał w innych modelach.
no ale może tutaj nie. I to nie jest kwestia nawet taka, że, bo robiłem testy, że znowu ja jestem wysoki i nie widzę, coś tam, ktoś tam powie...
Patrzysz nad kierownicą, to powinno ci być łatwiej.
No właśnie nie, bo widzę tak, że kierownica mi zasłania część ekranu.
Ale teraz za mały, niedobrze.
Teraz
za
sobie duże, wyobraziłem kogoś niższego, który w ogóle siedzi tam w tym fotelu, wpadł nisko i co?
No akurat widzi wieniec.
Widzi wieniec kierownicy, która jest spłaszczona u góry, nie wiadomo po co, spłaszczona na dole, nie wiadomo po co. Nowe multimedia pojawiły się w wersji po faceliftingu. To wszystko działa całkiem nawet okej, okay, można się do tego przyzwyczaić.
Ale
trochę
jak
trzeba
jeździ, człowieku, tego. Jak jeździ, dobrze jeździ.
Tak, nieźle jeździ, ale... naprawdę nieźle. Mięsiste zawieszenie, bardzo nie jest bardzo takie miękkie, tylko jest przyjemnie mięsiste. Sztywne. Tryb sport, hybrid albo electric, bo mamy akurat w teście wersję hybrydową PHEV, czyli jest tam niewielka bateria, która pozwala przejechać 50-60 km, ale jeśli nie, to wtedy 1.6 silnik turbo, no niestety dyszkę bierze. Więc trzeba się do tego przyzwyczaić. I jeśli mówimy o napędach, mamy wersję benzynową, mamy wersję diesla i teraz uważaj, wiesz benzyna jaka jest?
Wydajna.
Tak, 1.2-3 cylindry PureTech.
1.2?
No.
Ktoś się pomylił. W takim...
To prawda, panie Tavaresie. Silnik diesla, no to już mamy 4 cylindry, nie jest to jakaś kosmiczna moc, bo to też jest 130 koni mechanicznych, no ale... Skrzynia, automat, oczywiście, no bo mówimy o hybrydzie. I teraz uwaga, najważniejsze. Cena. Wersja benzynowa wyceniona jest na około 180 tysięcy, wersja diesla też mniej więcej 190. Porównywałem sobie to do nowego Passata i to jest mniej więcej ten pułap cenowy. No i teraz pytanie, czy 230 tysięcy za wersję GT, bo Allure to jest podstawa, 225-konną, to jest dużo czy mało?
To zależy od tego, czy ktoś ma, czy nie.
No i czy ma tak dużo, czy ma mało.
No.
No właśnie, to jeśli ma na 220 czy 230 tysięcy, a chciałby jeździć czymś szybszym, to może wybrać sobie wersję Peugeota 508, Sport Engineering, 360 koni mechanicznych, również hybryda plug-in.
1.2?
No, hybryda plug-in, czyli 1.6 z silnikami dwoma elektrycznymi na przedniej i na tylnej osi. Mamy wtedy napęd na 4 koła, tak samo designerski samochód, trochę takie 320, bardzo
tak?
Zielone dodatki, no i to już kosztuje 320 plus.
No to dużo.
To już za 320 bym chyba coś innego wybrał i kupił sobie coś, może coś takiego. Wow. Zobacz, ile to możesz kupić bajków. Beijingów 3.
Dużo.
Albo MG.
Dużo.
Ale
dwoma na raz,
jednak
dwoma na raz trudno jechać.
Ale wtedy jesteś ekologiczny, bo kupujesz dwa samochody, jeździsz jednym. Niezaprzeczalnie Peugeot 508 wygląda świetnie. W środku również. Siedzi się wygodnie. Ma pewne mankamenty.
I zostawmy naszych słuchaczy z tym dobrym wrażeniem.
A mogę tylko dodać coś?
Ty, no ale...
Bo kącik historyczny tak sobie przygotowałem i nam zmarnowanie by to poszło. No,
a,
tak
a za tydzień się coś...
Nie, bo to w to temacie zapisz. Peugeota. Nie, bo w temacie Peugeota.
Dobrze.
To test. Szybki test na koniec. Mamy teraz Peugeota 508. Mm-hmm. Co było wcześniej?
507.
Nie było właśnie. No, jeszcze jeden strzał masz.
607.
Nie. No to jeszcze raz.
507.
Nie.
Już 307. Mówiłeś. No 407. Nie.
No widzisz, z Peugeotem tak jest. Chwila. Jest teraz 508. Poprzednikiem 508, mówimy o generacjach, poprzednikiem, bezpośrednim poprzednikiem modelu 508 był 407.
No.
Wcześniej był 406, 405, a przed 405, czyli tym takim najbardziej znanym Peugeotem, był co? 505.
No i
gdzie
wszystko
tu konsekwencja?
Jasne.
Mon Dieu.
Mon Dieu. 143 odcinek naszego podcastu. Za nami. Za tydzień, jak wszystko dobrze się ułoży, spotkamy się ekran w ekran. I to będzie 144 odcinek. Trzymajcie się, powiedzcie innym, dziękujemy, ciao.